są zdefiniowane blueprinty, którymi można się posłużyć podczas tworzenia architektury. Natomiast ja myślę, że to też nawet pasuje do tego tematu. Najważniejsze, żeby być elastycznym, to znaczy mieć szeroką wiedzę, natomiast wiedzieć, co konkretnie należy zastosować w danym projekcie.
Cześć! Słuchasz podcastu Tech Chatter, audycji Capgemini Polska, w której eksplorujemy świat technologii. Dołącz do rozmowy naszych ekspertów i posłuchaj o globalnych rozwiązaniach, które tworzymy tutaj, w Polsce. Odkryj wyzwania stojące przed ekspertami IT i przekonaj się, jak ciekawa może to być praca. Zaczynajmy!
Nazywam się Jacek Panahida, pracuję jako Software Delivery Architect w firmie Capgemini. Dzisiaj z Bartkiem chciałbym porozmawiać na temat architektury, w jaki sposób możemy sprawdzić, że architektura wytrwa w czasie, będzie odporna na zmiany zewnętrzne, jak i zmiany wewnętrzne.
Cześć, z tej strony Bartek Gajowczyk, jestem inżynierem oprogramowania, również architektem w Capgemini, specjalizuję się w technologiach javowych. No Jacku, temat dość ciekawy, dzięki, że mnie tutaj zaprosiłeś do rozmowy. Takie hasło, klucz, Future Proof Architecture. No co to jest? Co to jest? Ja tak się zastanawiam głośno, czy to jest architektura, która ma być odporna na zmiany? Czy to jest coś, co robimy i potem nie ruszamy tego? Przewrotnie trochę bym powiedział, takie pytanie otwarte. Mhm.
Więc ja myślę, że zmian nie da się uniknąć, a ważne jest, żeby odpowiednio zareagować, aby już na samym początku sprawić, że systemy, które tworzymy, są po prostu elastyczne. I ten problem można zaadresować właściwie na wielu poziomach, począwszy od tworzenia kodu, poprzez deployment i potem podczas utrzymania tej aplikacji już na produkcji. I właśnie, ja chciałbym może zacząć od tej warstwy najniższej, tworzenia kodu, a nawet może jeszcze wcześniej właściwie zbierania wymagań, bo wydaje mi się, że odkrycie potrzeb klienta to jest najważniejsza rzecz, szczególnie właśnie na początku współpracy z klientem, tak żeby poznać te potrzeby, właściwie je opisać i potem po prostu stworzyć system, który będzie dopasowany do klienta. I tutaj, a jeżeli chodzi o stronę technicznej, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest domain-driven design, który polega właśnie na tworzeniu systemu według takich obszarów właśnie zorientowanych na biznes. W ten sposób systemy, które są tworzone, mają taką postać modułów, gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia zmiany, te zmiany mogą być odseparowane od siebie. To właściwie ułatwia development jakby w całym procesie wytwarzania oprogramowania.
To jest chyba słowo klucz, zmiana, czyli taka architektura odporna na zmiany, właściwie odporna, jeżeli chodzi o długoterminowość, jeżeli chodzi o dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości, no to faktycznie to jest wręcz przeciwnie, to jest elastyczna architektura, która potrafi zareagować, która potrafi dostosować się do nowych technologii, ale jednocześnie ona jest jakoś dobrze przemyślana, czyli wymieniłeś domain-driven design jako jedną z technik. Tutaj warto na samym początku dobrze się zastanowić, definiując architekturę, od czego wychodzimy i jakimi zasadami się kierujemy. Bo jeżeli mamy dobrze zdefiniowane zasady i trzymamy się tych zasad, to łatwiej jest nam określić, co jest kluczowe w oprogramowaniu i niejako zdefiniować pewien poziom abstrakcji, który pozwoli nam w dobie zmieniających się technologii, wyskakujących frameworków, pojawiających się jakichś nowych rozwiązań technologicznych, pozwoli nam na zaadoptowanie się do tych zmian. Zaadoptowanie się z wykorzystaniem odpowiednich technik.
Absolutnie się zgadzam. Myślę, że stworzenie tej odpowiedniej warstwy abstrakcji, czyli bazując na potrzebach biznesowych, jest kluczowe, żeby stworzyć później docelowo taką architekturę, która jest odporna na zmiany. Tutaj, może idąc dalej, ostatnio właśnie uczestniczyłem w jednym z projektów i tam skorzystaliśmy z architektury mikroserwisów. Ja myślę, że to jest jedna z typów architektury, która bardzo dobrze się wpasowuje w tę właśnie architekturę odporną na zmiany. W związku z tym, że deployujemy dużą liczbę małych serwisów, które integrują się za pomocą dobrze zdefiniowanych interfejsów, właśnie jeszcze serwisów, które są zbudowane wokół tych domen biznesowych, wtedy możemy sprawić, że zmiany, które wprowadzone, one są wtedy lokalne, czyli można powiedzieć, że całe te wszystkie moduły są od siebie odseparowane, a jednocześnie dobrze zintegrowane poprawnie. Myślę, że to jest kluczowe.
No właśnie, wiesz, te mikroserwisy, temat dość popularny. Ja bym cały czas optował przy tym, że no, to jest tylko jeden z rodzajów architektury. My tych rodzajów architektury mamy wiele, natomiast doskonale wiemy, że do każdego przypadku trzeba sobie dobrać odpowiedni model. I tak, no myślę, że mikroserwisy, jeżeli one się wpisują właśnie w konkretne rozwiązanie, no to jak najbardziej się sprawdzą, zwłaszcza w momencie, kiedy myślimy o cloudzie, o rozwiązaniach cloudowych, konteneryzacji, no to jest narzędzie, które bardzo fajnie można wykorzystać.
Też również mikroserwisy, one pozwalają jakby okiełznać tą złożoność, tak, poprzez właśnie podział. To znaczy definiujemy sobie wtedy te serwisy, mamy dobrze zdefiniowane serwisy, które realizują jakąś pojedynczą funkcję i na podstawie tych bloków z użyciem tych serwisów po prostu budujemy rozwiązanie i potem z biegiem czasu możemy albo na przykład te aktualizować, upgrade'ować te serwisy, albo je zastąpić, albo w ogóle po prostu wyłączyć z całego rozwiązania.
Wiesz co, tak mi się nasuwa kontrprzykład. W jednym z projektów, w którym uczestniczyłem, w sumie dalej uczestniczę w nim, mamy taki komponent, który paradoksalnie jest odporny na zmiany, ale on nie jest odporny na zmiany ze względu na to, że ma świetną architekturę i bardzo dobrze przemyślaną. Wręcz przeciwnie, on jest tak nieprzemyślany i tak źle napisany, że nikt nie chce go dotknąć. Naprawdę całe szczęście, że przez dłuższy czas mojego zaangażowania w tym projekcie prawie nie było konieczności dotykania tego komponentu. On przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych, został napisany lata temu, robi swoje, ale architekturę ma straszną. To jest zupełne przeciwieństwo mikroserwisów. To jest byt, który nadaje się świetnie na jakiś egzamin dla studentów, żeby wypunktować, jakie rozwiązania architektoniczne się tam znalazły, a właściwie jakie rozwiązania architektoniczne się tam nie znalazły, ponieważ to jest jeden duży byt, który ma pomieszane obszary odpowiedzialności, ciężko się tym zarządza, ciężko zrobić jakąkolwiek zmianę, nawet najprostsza zmiana powoduje, że tracimy kupę czasu na tym. I tutaj od razu nasuwa się pytanie, no co z tym zrobić? No, należałoby podjąć się naprawdę dużego refaktoringu albo napisać komponent od nowa, bo jeżeli byłyby plany rozwojowe, no to nie ma sensu. Nie ma sensu w ogóle męczyć się z tak złą architekturą. No i on w sumie tylko dlatego jest w takim stanie, w jakim jest, ponieważ nie ma planu na rozwój tego komponentu. Natomiast gdyby ktoś planując pracę nad tym komponentem zastanowił się dwa razy, dobrze wyspecyfikował reguły biznesowe, podzielił to na mniejsze obszary, no to byłoby bardzo proste. Zarządzanie jakimiś zmianami, które tam się pojawiają, a pojawiają się bardzo rzadko, to by było 15 minut roboty zamiast długiej analizy.
Wydaje mi się, że w ogóle Clean Code stoi u podstaw, jeżeli chodzi już o rozwój, o tworzenie oprogramowania. On sprawia, że kod, który jest tworzony, jest czytelny, jest łatwa możliwość wprowadzania zmian. Czy można powiedzieć, że Clean Code ułatwia pracę nad kodem już na poziomie właśnie kodu, tak? Już schodząc niżej niż serwisy. Kluczowe jest to, żeby spełnić te zasady Clean Code, żeby właśnie później wprowadzane zmiany były łatwiejsze. Żeby programiści nie bali się właśnie robić refaktoringu, zmieniać, ulepszać serwisów i to na poziomie kodu, ale też właśnie na poziomie architektury no jest, są kluczowe.
Słyszę Clean Code, zaraz mi się nasuwa wujek Bob, który jest tutaj chyba jednym z największych promotorów Clean Code'u, czystego kodu, nie tylko Clean Code'u, ale Clean Architecture na świecie. Myślę, że to jest podstawa. Ja jako taki bardzo młody programista, kiedy dopiero zaczynałem pracę w swoim pierwszym projekcie komercyjnym, miałem szczęście siedzieć z kilkoma świetnymi seniorami, którzy mi podsunęli książkę Clean Code, wujka Boba Roberta C. Martina. I książka chyba pojawiła się na rynku dobre 20 lat temu, natomiast jest aktualna cały czas i buduje taką podstawę, która pozwala każdemu programiście wskoczyć najpierw jako deweloper, a potem może przejść na te wyżyny i skupić się na Clean Architecture. Pozwala no, skupić się na zbiorze zasad, na podejściu, na czymś, co pozwoli w pracy zespołowej, w rozwijaniu projektów IT, w tworzeniu oprogramowania, w rozwijaniu architektury, w przygotowywaniu architektury na sensowne decyzje. Na decyzje, które pozwolą w przyszłości zachować elastyczność, no bo to oprogramowanie odporne na czas, odporne na upływ czasu, no to ono musi być elastyczne. Nie ma innej opcji.
Właśnie, a jeżeli chodzi o bycie elastycznym, podejmowanie decyzji, to jak według Ciebie to wygląda, powinno wyglądać podczas tworzenia takiego rozwiązania, które jest odporne na zmiany?
Wydaje mi się, że taki zespół IT to jest to, co my promujemy. To, co robimy w KAP-ie, w moich projektach. Jeżeli tego nawet nie ma w jakimś projekcie, to staramy się to przeforsować. To jest autonomia, decyzyjność oraz dużo dyskusji. Rozmowy z klientem i zgrany zespół.
Absolutnie się zgadzam. Metody zwinne, które stosujemy w projektach, czy to w mniejszych, czy już w większej skali, a zastosowanie odpowiednich frameworków typu SAFe albo Agile at Scale dają sobie naprawdę dobrze radę. Nasz proces tak naprawdę dzielimy na iteracje i tam skupiamy się na dowiezieniu z wcześniej zdefiniowanej, dobrze zdefiniowanych funkcji. I to tak naprawdę pozwala nam przetrwać i systematycznie dostarczać wartość, która została uzgodniona. Jednocześnie na wysokim poziomie patrzymy na ten big picture, patrzymy, w którym kierunku chcemy zmierzać i właśnie za pomocą tych sprintów, które zwykle trwają 2-3 tygodnie, korygujemy swój kierunek.
No właśnie, 2-3 tygodnie, 4 tygodnie, 1 tydzień. Jest jakiś złoty środek? Bo ja się chyba przebiłem przez każdą możliwość długość, no może nie każdą możliwą długość sprintu, ale od 1 do 4 tygodni.
Wiesz co, w moim przypadku tak naprawdę mieliśmy nawet sprinty 3 tygodniowe, natomiast to wynikało jakby z niedoskonałych procesów, które stosowaliśmy na początku, natomiast w miarę wprowadzenia automatyzacji, polepszenia procesu, również komunikacji w zespole, myślę, że sensowne byłoby wtedy zejście nawet do 2-tygodniowych sprintów, bo po prostu byliśmy w stanie szybciej dostarczać tą wartość. Te procesy były usprawnione głównie dzięki automatyzacji.
No właśnie, automatyzacja. Czy my jesteśmy w stanie architekturę jakoś zautomatyzować? Czy na przykład definiowanie architektury jesteśmy w stanie zautomatyzować? Albo wesprzeć się jakimiś narzędziami? Albo może nie w tworzeniu architektury, ale w dbaniu o tą architekturę, w zarządzaniu architekturą.
Mhm. Są zdefiniowane frameworki, a blueprinty, którym można się posłużyć podczas tworzenia architektury. Natomiast ja myślę, że to też nawet pasuje do tego tematu. Najważniejsze, żeby być elastycznym, to znaczy mieć szeroką wiedzę, natomiast wiedzieć, co konkretnie należy zastosować w danym projekcie. Dlatego zawsze zaczynam tak naprawdę od poznania klienta i jego potrzeb, tak? Bo nie wszystkie metody mają zastosowanie, mają sens do użycia w projektach.
Wiesz co, mi tak się nasuwa narzędzie, z którego za bardzo komercyjnie nie korzystałem, natomiast mam ochotę je mocno wdrożyć podczas jednego projektu, który właśnie się rozpoczął. To jest narzędzie, które się nazywa ArcUnit. Narzędzie do testowania, narzędzie, które pozwala określić różne reguły dotyczące architektury twojego oprogramowania i na poziomie testów sprawdzić te reguły. I to mi się wydaje zwłaszcza interesujące w dobie przeróżnych frameworków, przeróżnych dostawców usług, gdzie te frameworki, rozwiązania, usługi, rozwiązania cloudowe pojawiają się, znikają, różne interfejsy są prezentowane, no i są bardzo kuszące. No, ja myślę, że nie jeden programista bardzo chętnie chciałby wskoczyć do jakiegoś Spring Bootowego projektu, no bo to jest szybkie, łatwe, od razu się konfiguruje, kod na serwerze chodzi dosłownie po paru minutach, a jakieś takie hello world to można sobie ustawić nawet w kilkanaście sekund, jak się jest zwinnym, sprytnym, wie się jak obsługiwać środowisko i tak dalej. Natomiast w kontekście architektury długoterminowej, moim zdaniem niesie to pewne ryzyka. No bo jeżeli ten taki kod domenowy zainfekujemy jakimś frameworkiem, no to często jest bardzo apetyczne. No bo słuchaj, no 3 linijki kodu, 2 anotacje i wszystko śmiga, hula, lecimy na serwery, testujemy, pokazujemy klientom ekstra fajnie. Natomiast takie związanie się na sztywno z jakimś frameworkiem w warstwie biznesowej to dla mnie jest mega duże ryzyko. Ja już nieraz widziałem, gdy frameworki przemijały, były zastępowane przez inne, albo pojawiały się problemy jakiejś kompatybilności, bo pojawiło się nowe API. Ktoś stwierdził, no słuchajcie, tutaj dużo łatwiej nam się będzie z tym pracowało, przenieśmy się na to nowe rozwiązanie. No i nagle się okazywało, że nie tak łatwo, bo my się na warstwie biznesowej albo na jakiejś tej niższej, na architekturze związaliśmy się z frameworkiem. I wspomniałem o tym ArchUnicie jako narzędziu, które potencjalnie może wesprzeć nas w takiej decyzyjności, w podzieleniu oprogramowania na te warstwy, znaczy może nie w podzieleniu, natomiast w zdefiniowaniu reguł, które pozwolą nam odciąć się trochę i trzymać porządek, czyli takie clean architecture wspierane przez framework, przez jakieś narzędzie. Za każdym razem, jak ktoś napisze kawałek kodu, to będziemy mogli sobie sprawdzić i to automatycznie się stanie, czy tam nie zostały zachwiane jakieś reguły architektoniczne, czy jakieś anotacje springowe nie pojawiły się w warstwie biznesowej, którą chcieliśmy mieć na przykład czystą.
Rozumiem, że to jest rozciągnięcie po prostu takiego statycznej analizy kodu właśnie na poziomie architektury, na wyższym poziomie.
Tak, tak, wiesz co, no, może nawet nie statyczna analiza, bo to trzeba zdefiniować te reguły sobie, natomiast rzeczywiście po zdefiniowaniu tych reguł framework przeleci, no i tak, tutaj już jest ta statyczna analiza przez jakieś narzędzie pod względem reguł i tak dalej realizowana.
Jasne. Myśmy też rozmawiali o różnej abstrakcji, natomiast rzeczywiście dobór technologii jest kluczowy. Ja osobiście jestem stosunkowo konserwatywny. Zależy mi na tym, żeby technologie, które są dobierane do produktu, właśnie były odporne na zmianę. Na przykład Spring Framework jest takim przykładem takiej właśnie biblioteki, która tak naprawdę stała się de facto standardem w całej branży. I ona pomimo tego, że ma już wiele lat, a to wciąż jest powszechnie używana, wciąż jest na topie. I myślę, że właśnie rolą architekta, a między innymi jest właśnie pilnowanie, tak żeby dobór technologii rzeczywiście był nie tylko spójny, ale po prostu przetrwał ten czas. Tak? Czyli są obszary na przykład, w których można zaryzykować bardziej, szczególnie jeżeli to jest ta jakaś innowacyjna część systemu, natomiast ten core uważa, że powinien właśnie być oparty na takich sprawdzonych już rozwiązaniach. No i tutaj już można, powracam znów do rozwiązania bazującego na architekturze mikroserwisów, gdzie te odpowiednie funkcje możemy po prostu wydzielić i po prostu w niektórych częściach systemu podjąć większe ryzyko, tak? Na przykład właśnie użyć jakichś nowszych technologii, które potencjalnie dadzą nam większe korzyści później.
Wiesz co, masz rację. Zdarzyło nam się dobrych parę razy, wrzucać nowinki technologiczne do projektów produkcyjnych, natomiast one wchodziły niejako w tych mniej istotnych warstwach albo najpierw w warstwach testowych. No, ja miałem okazję pracować nad greenfieldowym projektem, w którym zastosowaliśmy Elasticsearcha. Gdy my pisaliśmy ten projekt, Elasticsearch był w wersji 0.90, czyli to nawet nie była pierwsza oficjalna dystrybucja. Natomiast aplikacja była raz greenfieldowa, nie była kluczowa, była to aplikacja do przetwarzania metadanych. W sumie od zera ją pisaliśmy tutaj we Wrocławiu. Mieliśmy dużo swobody, fajny agile'owy zespół, no i wsparcie kilku seniorów, którzy pomogli nieco z architekturą. Z perspektywy czasu, no tak sobie myślę, że pewnie tam niektóre decyzje można byłoby podjąć lepiej, natomiast rzeczywiście był ten moment zastanowienia się, jaka technologia tutaj pójdzie na backend, jaka na frontend. I faktycznie wybraliśmy jakieś tam dobre, sprawdzone rozwiązania. Całość stała na WebLogicu, bo takie było wymaganie klienta. Gdzieś to jeszcze było pisane jako J2E. I było jakieś takie parcie, żeby rzeczywiście na coś solidnego postawić, jeżeli chodzi o to rozwiązanie. To się wpisywało dobrze w krajobraz klienta. Natomiast była możliwość skorzystania z jakiegoś takiego rozwiązania innowacyjnego. Wtedy to była fajna innowacja. Natomiast my się zabezpieczyliśmy, no mówimy, dobra, no musimy zrobić jakieś wyszukiwanie, no to okej, to pierwsze wyszukiwanie zrobimy jakoś na podstawie rekordów w bazach danych, taka implementacja standardowa, właściwie skrojona pod to rozwiązanie, napisana przez nas. I jednocześnie stworzyliśmy to rozwiązanie bazujące na Elasticsearchu. Jak użytkownicy, jak stakeholderzy zobaczyli różnicę w działaniu, w wydajności, to dali zielone światło. Potem w ogóle odpięliśmy to takie drugie, znaczy pierwszorzędne tak naprawdę rozwiązanie, które bazowało na wyszukiwaniu po bazie i tak dalej, jakieś takie totalnie customowe rozwiązanie skrojone pod ten produkt. Natomiast no nieefektywne w stosunku do tego, co nam oferował framework. No i okazało się, że to była słuszna decyzja, bo potem no, doskonale wiesz, jak się Elastic rozwinął, jak cały stack się rozwinął, jaki jest popularny obecnie. Także myślę, że warto czasami ryzykować, natomiast No chyba nie tam, gdzie to jest kluczowe. Nie tam, gdzie to jest kluczowe, trzeba mieć zawsze na uwadze te takie reguły biznesowe, jakąś długoterminowość i wartość, znaczenie samego rozwiązania. Także może nie wszystko na hura.
To wspomniałeś wcześniej właśnie, że funkcjonuje, tak naprawdę jest obecna mnogość rozwiązań, mnogość technologii. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem, z tym wyzwaniem jest stosowanie proof of concept, czyli takich małych projektów, w których możemy weryfikować jakąś technologię przed tym, zanim ją użyjemy we właściwym projekcie. My właściwie na przykład w ostatnim projekcie tak testowaliśmy akurat użycie Kawki, czyli zdecydowaliśmy, że zamiast standardowego dostępnego systemu wymiany wiadomości u klienta postawimy własny klaster Kawki, zaczęliśmy tego używać najpierw na mniejszą skalę, a później gdy zaznajomiliśmy się z tym produktem, to potem wpięliśmy to w główny system. I tak naprawdę też oprócz tej wartości, którą dostarczyliśmy w samym tym produkcie, na którym pracowaliśmy, to również zwiększyliśmy innowacyjność, bo klient, przynajmniej w tym obszarze, w którym pracowaliśmy, jeszcze wcześniej Kawki nie używał na taką skalę.
POC to chyba z fajniejszych obszarów pracy, czy to programisty, czy architekta. Chyba, ponieważ czasami głowa boli od mnogości rozwiązań, jak wspomniałeś, to zdecydować się, zwłaszcza jak masz jakieś ramy czasowe, jest ciężko, a wiadomo, jeżeli nie mamy jakiegoś doświadczenia bogatego albo nie mamy kogoś pod ręką z tym doświadczeniem, no to faktycznie trzeba się przebić przez kilka rozwiązań. Trzeba spróbować tego na własnej skórze, ale to się świetnie moim zdaniem wpisuje w podejście do architektury, w planowanie rozwoju jakiegoś produktu, bo mimo, że te wszystkie produkty są dobrze opisane, szeroko znane na różnych forach, blogach, tutorialach, konferencjach pojawiają się, no to za każdym razem jest ten aspekt skrojenia czegoś pod siebie. I się okazuje, że to, co tak ładnie zaprezentowali na tutorialu, nagle trochę odbiega od rzeczywistości, bo masz jakieś z góry narzucone ramy, masz jakieś obostrzenia i to jest największe wyzwanie w twoim projekcie. Natomiast takie POC na wczesnym etapie projektowania pozwoli ustrzec się przed pewnymi błędami, bo możemy sprawdzić rozwiązanie, które chcemy, rozważamy, które planujemy zastosować w projekcie pod kątem właśnie tych naszych ograniczeń. Także najlepiej w środowisku, w którym będziemy działać, odpalić to wszystko, zobaczyć, czy to się uda, na której warstwie natrafimy na problemy, no i wtedy już można planować sobie jakieś inne warstwy, no bo wiesz, z góry przynajmniej masz jakieś takie ogólne pojęcie o rozwiązaniu i możesz się przygotować, no bo nie zawsze wszystko pójdzie gładko, ale świadomość na pewno pomoże potem w planowaniu, w dalszych decyzjach.
Właśnie, chciałbym jeszcze porozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed architektem, który tworzy taką architekturę odporną na zmianę. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to oczywiście są zmieniające wymagania klienta. W części można to zaadresować właśnie stosując agile, czyli podejście agile'owe, w którym pracuje się w iteracjach i regularnie dostarcza się tą uzgodnioną wartość. Natomiast czasami bywa i tak, że te zmiany klienta rzeczywiście są zaskakujące. Czy masz doświadczenie z takimi przypadkami?
Oj, słuchaj. Myślę, że jakbyśmy się znaleźli na sali, której byłoby 100 programistów i zapytali o taką sytuację, to prawie każdy, jak nie każdy, podniósłby rękę. Może ci, co dopiero zaczynają, to by powiedzieli, że nie zetknęli się z takimi sytuacjami. Wiesz co, no, z mojego punktu widzenia to na pewno agile'owe praktyki pomagają, na pewno jakaś dobra warstwa abstrakcji oraz taka architektura bazująca na regułach. Czyli może właśnie wyjście od tego domain-driven design jako jeden ze środków. Nie mówię, że to jedyny słuszny, ale mam wrażenie, że jeżeli te zmiany są jakieś takie bardziej funkcjonalne i one nie dotykają kluczowych reguł, to jest dużo łatwiej je przeprowadzić. Natomiast jeżeli już dotykają tych podstawowych reguł, zdarza się, no klient zmienił zdanie, zmienił się biznes procesowy, który gdzieś był podwalin całego oprogramowania, no to trzeba po prostu się dogadać, trzeba zwinnie podejść do tematu i myślę przedyskutować to wszystko ze stakeholderami, z zespołem, zaplanować, może coś trzeba będzie wyrzucić z iteracji. Różnie bywa. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, jak u ciebie to się kształtuje.
Ja często widzę akurat duże zagrożenie w takim przypadku, gdy klient przychodzi już powiedzmy z rozwiązaniem, które chciałby zaimplementować. Tak? Wydaje mi się, że wtedy, zanim zaczniemy pracę, kluczowym jest zrozumienie tak naprawdę problemu. Tak? I wtedy praca razem z nim nad rozwiązaniem, które będzie jakby spełniało nasze oczekiwania i oczekiwania klienta. Często po prostu z tym, co przychodzi klient, ono jest jakby jest dosyć wąskie. Nieznanych jeszcze nam przyczyn. Nie? Później dopiero na drodze tej współpracy, dialogu dochodzimy do wspólnego rozwiązania razem z klientem. Czyli raz, rozwiązujemy problemy klienta, dostarczamy tą wartość, a jednocześnie osadzamy to właśnie w tym kontekście IT, który często dla klienta może być po prostu zupełnie obcy.
No powiem ci, że ja z jednej strony uwielbiam klientów, którzy mają pomysł na coś, z drugiej strony zdarza mi się w myślach ich linczować za to, że nie znając technologii albo nie znając jakichś możliwości przychodzą i mówią: słuchajcie, no tutaj ten interfejs powinien wyglądać tak, ten guziczek powinien być taki. I fajnie, jeżeli jest dyskusja, konstruktywna dyskusja i razem współpracujemy. To myślę jest klucz do stworzenia dobrego oprogramowania. Jeżeli ktoś przychodzi, upiera się i nie chce rozmawiać, nie ma tej elastyczności, to no mam wrażenie, że prosi się o problemy. Bez jakiejś takiej obustronnej dyskusji i przeanalizowania tego z wiedzą z dwóch stron, no bo klient ma przypadki biznesowe, klient ma tą wiedzę domenową. Wiesz, no kluczowe to jest ten wspólny język, ubiquitous language chyba z domain-driven design znowu, ale to jest coś, co nieraz podczas mojej kariery się przewijało, że w specyfikacji wymagań pojawiło się jakieś słówko, jakiś termin. Z punktu widzenia technicznego ono zupełnie inaczej było rozumiane, z punktu widzenia użytkownika inaczej było rozumiane, zwłaszcza jak mieliśmy kilka systemów, w każdym z tych systemów można było inaczej to zrozumieć. To nawet to nie jest taki odosobniony przypadek. To mam wrażenie, że co parę tygodni pojawia się ten sam problem w każdym projekcie, że trzeba się dogadać, zrozumieć drugą stronę i każdy mówi tym swoim językiem. Biznes trochę inaczej, użytkownicy inaczej, analitycy inaczej, programiści inaczej i dążenie do zrozumienia, do zdefiniowania wspólnego słownictwa, to moim zdaniem to są podstawy. To tutaj od tego warto wyjść, warto się na tym skupić, a jeżeli pojawia się jakiś nowy aspekt, nowy obszar, no to poruszyć temat, rozpocząć dyskusję. Ej, słuchajcie, tutaj jeszcze chyba się nie zastanowiliśmy na tym, co to znaczy, co wy przez to rozumiecie. No i potem można ruszyć dalej.
Dokładnie tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Ostatnim projekcie, bo to jest, nie chodzi tylko, żeby się dogadać z klientem, ale również na przykład z pozostałymi zespołami, które tworzą system. Tak? I pomimo tego, że nawet używam jakby literalnie tych samych słów, to słowa osadzone w kontekście pozostałych zespołów mogą mieć inne znaczenie. I tu rzeczywiście dochodzi nie tylko zrozumienie klienta, ale również nawet tego, co robią pozostałe zespoły. To jest jedna rzecz. Potem jeszcze wcześniej wspomniałeś o tym właśnie, o zaangażowaniu klienta. To również jest kluczowe. My na przykład osiągamy takie zaangażowanie poprzez właśnie dyskusje, wspólne dyskusje z product ownerem na temat user stories, które potem dodajemy do sprintów, oraz poprzez demo. Naprawdę dema, które są, czyli przedstawienie użytkownikowi końcowemu, właściwie klientowi nowych funkcji, które zaimplementowaliśmy, robi po prostu robotę. To znaczy klient może na żywo zobaczyć, jak wygląda nowo zaimplementowana funkcja, może zgłosić swoje uwagi, a i to też tworzy taką więź po prostu. No na bieżąco widać, nie wiem, co 2-3 tygodnie, że coś nowego zostało dodane do systemu. I to szczególnie, jeżeli to jest widoczne na UI, to cieszy klienta.
No, ja znam tę radość, słuchaj, no, do tej pory widzieli na papierku może jakieś mockupy, jakąś dżirkę obejrzeli, wymagania, jakiś kawałek tekstu, a nagle widzą na żywo, to oni się rwą od razu, czy możemy to na łatach testować, a my mówimy spokojnie, mamy teraz integrację, zaraz wdrożymy, nie dzisiaj, bo już piąteczek, bo trzeba odpocząć, ale już to leci zaraz. Fajnie, jak mamy continuous integration, continuous deployment, continuous delivery, no to tym bardziej zautomatyzowanie tych wszystkich pipeline'ów, pchnięcie od razu na jakieś wyższe stage, żeby ktoś to mógł testować, to jest idealna sytuacja. Wiadomo, nie zawsze tak się da, zależy jaki produkt, ale tak, ta interakcja, to dzielenie się nie tylko zadaniami, wymaganiami, ale też rezultatami, to bardzo ważny aspekt. A w kontekście pracy architekta, w takiej iteracyjności, to też już pozwala na jakieś takie sprawdzenie, czy to, co sobie zdefiniowaliśmy, jak na przykład zaczynamy pracę nad jakimś produktem, czy to się sprawdza, no bo może się okazać, że po takim demo, na jakimś wczesnym etapie jeszcze będzie trzeba coś skorygować. No i o to chodzi, nie?
I właśnie, żeby zdefiniować, czy zrozumieć się nawzajem, bardzo przydatna jest dyskusja już na konkretnych przykładach. A tutaj przydatne może się na przykład być zastosowanie BDD, w którym właśnie się podaje przykłady zachowania się systemu i to jest naprawdę pomocne. Po prostu praca na konkretnych przykładach, czyli zejście trochę z tego poziomu wysokiej abstrakcji na już konkretne przykłady.
No BDD, Behavior Driven Development, bardzo lubię to hasło, bardzo lubię to podejście. Mam wrażenie, że wciąż mocno niedoceniane, ale na szczęście, tak jak patrzę po rynku sobie, coraz częściej. Ja z BDD się zetknąłem, lata temu, jeszcze podczas studiów, gdzie to BDD na świecie raczkowało komercyjnie, nie wiem, czy w ogóle było wykorzystywane, bo wtedy dopiero powstawały frameworki pierwsze do wspierania BDD, do integracji ze środowiskami, a pamiętam, my nawet mieliśmy kolegę na roku wyżej, który sam jakieś próbował rozwiązanie stworzyć pod BDD, ale to jest świetne w kontekście dogadania się osób z różnych etapów, z różnych warstw oraz długoterminowo pod względem nawet architektury, powiedziałbym, pozwala zrozumieć te podstawy, te zasady, te reguły, którymi rządzi się nasz software. No bo wchodzisz sobie, czytasz taki scenariusz, czytasz sobie taką historyjkę użytkownika, czytasz sobie taki przypadek użycia i mówisz: no dobra, to ja wiem, o co tu chodzi, to tak po ludzku, nie? Po polsku, po angielsku, może nawet jakimś obrazkiem zapodane, wiesz, to widać, wiesz, co ten software ma robić. No i wiadomo, trochę czasu to kosztuje, trochę trzeba się przestawić, ale jeżeli tylko się da, jeżeli tylko są możliwości, no to jak najbardziej polecam.
Rzeczywiście, testy na przykład jednostkowe często nie posiadają jakby tej wartości, to znaczy, no bo czytając testy jednostkowe, trudno się na pewnym wyższym poziomie zorientować tak naprawdę, za co jest odpowiedzialny system. Dopiero BDD dają konkretne przykłady, które można łatwo utrzymać, a pomagają się, jeżeli osoba, jeżeli wchodzę na przykład w jakiś nowy projekt, łatwo się zorientować, co tak naprawdę się dzieje, nie? Za co odpowiedzialne są poszczególne serwisy, z jakimi danymi działają, jakie jest wejście, jakie jest wyjście, to jest po prostu nieocenione.
No powiem ci, że jeden z większych projektów, w którym uczestniczyłem, był świetnie otestowany jednostkowo, tam były tysiące przypadków, natomiast jak się patrzyło na te testy, same testy jednostkowe, to tak nie do końca było wiadomo, jakie tam są funkcjonalności, jakie są reguły, no bo wiadomo, była masa tych testów, system był rozproszony, skomplikowany, miał różne API wystawione. I któregoś dnia ktoś usiadł i zaczął tworzyć scenariusze pod BDD do tego i testować to z użyciem BDD. Jak teraz się spojrzy na te scenariusze i spojrzy się na te testy z BDD, to zupełnie inaczej się podchodzi do systemu. Dużo łatwiej jest zrozumieć może nie takie typowe przypadki związane z samym API, które wystawiał ten system, bo one były dość jednoznaczne, ale potrafi ukazać te wszystkie reguły zamknięte po stronie serwerowej, bo tam jest bardzo dużo niuansów, samo API nam tego nie pokaże, no bo API mówi, no okej, chcemy wyciągnąć takie dane, no okej, no to wyciągnijmy te dane, ale warstwa serwerowa była bardzo rozbudowana, różne reguły, statyczne, dynamiczne reguły, konfigurowalne, zależne od pewnych danych, zależne od zmian, zależne od uprawnień. I na takiej warstwie to BDD to zrobiło świetną robotę. Po prostu teraz wchodzi ktoś, kto zarządza tym projektem albo zaczyna pracę w tym projekcie, przechodzi sobie przez te scenariusze i ma o wiele większe pojęcie, do czego ten produkt służy, jak on się zachowuje, jakie są tam rozwiązania, czasami mocno ukryte w konfiguracji, czasami rzadko zmieniane, ale mimo wszystko istotne z punktu widzenia biznesu.
Ja to już widzę BDD jako nawet nowe otwarcie w czasach, gdy pisanie testów jednostkowych często po prostu zostało sprowadzone do zwiększenia pokrycia kodu, tak? Niestety często tak wygląda, a BDD pozwala właśnie się skupić tak naprawdę na tej wartości biznesowej i powiedzeniu, czy definiowaniu, czy mamy wszystko, co potrzebujemy, albo właśnie na ukazaniu przykładów, jak konkretne rzeczy mogą zostać zaimplementowane.
To jest taki temat, który się przewijał i będzie się przewijał. Pokrycie kodu to jest taka kwestia sporna, znaczy miara pokrycia, ile tego pokrycia, co powinno być pokryte, no to nie ma złotej reguły, nie ma złotego środka, po prostu do danego projektu trzeba sobie dobrać, myślę, jakieś metryki, zgodzić się na nie i zrobić to z głową. W zależności od przypadku, od tego, jakie są zastosowania, co tam mamy pod spodem, jaki mamy zespół, czas i tak dalej.
Metryki często są ułomne, po prostu tak wybiórczo patrzą na pewien problem, natomiast właśnie BDD wprowadza ten pierwiastek taki, powiedzmy, biznesu w te rozwiązania, które myślę, że jest po prostu bezcenny.
A co myślisz o trendach? Jakaś taka przyszłość, kierunek, jeżeli chodzi o architekturę? Gdzie my się potoczymy?
Myślę, że w związku ze wzrostem złożoności systemów, które są tworzone, kluczowa będzie automatyzacja, rozwinięcie właściwie idei DevOps. I to też się przekłada właśnie na tą ideę jakby future-proof architecture, architektury odpornej na zmiany. DevOps daje tak naprawdę odpowiedzialność programistom od początku do końca. I to też po części wymusza zrozumienie tak naprawdę, co się dzieje w tym systemie, czyli zniszczenie tego muru pomiędzy developmentem a developmentem operations, czyli ja postawiłbym na automatyzację, również na użycie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego. Właśnie w obecnym projekcie używamy modeli do wykrywania błędów danych i właściwie to pozwoliło nam szybciej oddać system, dostarczyć bardziej efektywne rozwiązanie.
Mi się wydaje, że dużo czeka nas w przyszłości w cloudzie, zwłaszcza pod kątem serverless. Nie wiem, jak to się do końca potoczy, natomiast serverless jest dość kruszącym konceptem z punktu widzenia optymalizacji kosztów, jakiegoś zarządzania zasobami. No wcale to nie jest głupie, natomiast ciekaw jestem, jak się rozwinie. Na pewno temat się przewija, jest coraz bardziej popularny. Jestem zainteresowany tym, w którą stronę to się potoczy.
Myślę, że pora kończyć rozmowę. Dzięki Bartek za udział, za możliwość rozmowy.
Dzięki Jacku za zaproszenie. Bardzo miło się rozmawiało. Myślę, że powinniśmy to powtórzyć. Także do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jeszcze nie koniec. Już za chwilę nasi eksperci podzielą się materiałami, z których warto skorzystać, aby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z obszarów omawianych w tym odcinku. W międzyczasie zasubskrybuj podcast Tech Chatter w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, daj nam o tym znać, wystawiając ocenę w Apple Podcasts lub w portalu Podchaser. Linki do tych portali oraz do zagadnień wspomnianych w odcinku znajdziesz w jego opisie. A teraz czas na polecane materiały.
Do dalszej edukacji polecam Clean Code i tutaj też na poziomie właśnie kodu, jak i architektury, książki o wzorcach projektowych oraz o tworzeniu mikroserwisów.
A ja z kolei gorąco polecam wszystkim osobom zainteresowanym architekturą blog Martina Fowlera, tudzież jego stronę internetową. Świetny materiał.